Iza Serafin, dzień dobry. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, jak radzić sobie z nieśmiałością. Niestety, no, okazuje się, że są bardziej palące tematy, bo okrutny dyktator rujnuje nam teraz życie i niweczy wiele planów, ale na co zwracają uwagę specjaliści, nie powinniśmy ulegać panice, wzajemnie się nakręcać, no bo właśnie tego oczekuje od świata Władimir Putin, więc jeżeli chcemy mu się przeciwstawić, tak moralnie i symbolicznie oczywiście, to po prostu nie ulegajmy temu wszystkiemu, no i wspierajmy się nawzajem, nie zapominajmy też o dzieciach, którym trudno zrozumieć to, co się teraz dzieje. Nasi goście podpowiedzą, jak z nimi rozmawiać, ale też jak pomóc sobie. Tuż obok nas toczy się wojna, znana dotychczas wielu tylko z filmów albo innych przekazów i wielu z nas towarzyszy lęk, smutek, rozpacz, ale też złość i z podobnymi emocjami borykają się również nasze dzieci. No i warto je wspierać. Jak to robić? Podpowiedzą nasi goście. W studiu psycholog szkolna z drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz.
Dzień dobry Państwu.
I mikrobiolog, dr Marek Bartoszewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, który miał opowiadać o tym dzisiaj, jak radzić sobie z nieśmiałością, ale życie zweryfikowało ten scenariusz. Dzień dobry Panie doktorze.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Tak, pytam Państwa w imieniu rodziców, ale tak naprawdę to my dorośli, my rodzice sami potrzebujemy tego wsparcia, no bo tak jak się przyjęło, zanim założymy te samolotowe maseczki dzieciom, to musimy je założyć sobie, żeby swobodnie oddychać. A z tym oddechem bywa różnie. To jak złapać ten oddech, żeby potem dotlenić nasze dzieci.
Chciałoby się powiedzieć łatwo, nie ulegać panice, tak? To jest taki bardzo prosty slogan, natomiast jak to zrobić? Pewnie też o tym dzisiaj porozmawiamy. Ja mam taką myśl od wczoraj, żeby dawkować sobie też informacje, które otrzymujemy. My jako dorośli, bo my też potem będziemy przekazywać naszym dzieciom, naszym uczniom, rozmawiać o tym z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi. Natomiast spróbujmy sobie ograniczyć dostęp do informacji. To jest też trochę dbanie o siebie, o własne zdrowie. Owszem, ja też nie mówię o tym, żeby w ogóle nie zaglądać i nie wiedzieć, co się dzieje. Natomiast faktycznie ważne jest zadbanie o to, żeby nie ulec dezinformacji, fake newsom, o których też była wcześniej mowa, żeby nie przyjmować do siebie wszystkiego, co czytamy, co słyszymy, co krąży wokół nas, żeby po części w tym zachować zdrowy rozsądek.
To może nam zapewnić spokój?
Na pewno spokoju nam to nie zapewni, ale sprawi, że przejdziemy do takiego stanu równowagi, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i trudno nie użyć określenia wręcz dramatyczna. Natomiast jeżeli będziemy sobie te emocje stopniowo dawkowali, to też nasza sfera psychiczna na tym nie ucierpi. Po prostu przepracujemy te wszystkie emocje, które są w nas, ale one nas nie zdominują. My musimy w normalny sposób funkcjonować, musimy pracować, musimy zajmować się naszymi dziećmi, a jednocześnie nie możemy stać się takim kłębkiem nerwów, bo trzeba pamiętać o tym, że te emocje, które gdzieś w nas, często również w głębi się pojawiają, one później są bardzo łatwo wychwytywane przez osoby, które z nami mieszkają, przede wszystkim przez nasze dzieci. One często nie bazują tylko na takim bezpośrednim kontakcie słownym, ale bazują na tym, że my się denerwujemy, odbierają te emocje i same stają się w ten sposób nerwowe. Poza tym, kiedy nasze dzieci i wszyscy wkoło nas widzą, że my się zapętlamy, ciągle poszukujemy tych informacji na temat tego konfliktu, to w tym momencie zaczynają same również szperać, często nie próbują z nami dyskutować, tylko same docierają do różnego rodzaju informacji, które mogą być niesprawdzone, które mogą im potencjalnie wyrządzić wręcz mniejszą lub większą krzywdę.
I teraz jak słucham pana doktora, to zaczynam się uspokajać, ale kątem oka patrzę na włączone telewizory i widzę zbombardowany Kijów. I znowu jakoś coś się we mnie gotuje. Czyli jednak trzeba sobie dawkować to wszystko, bo przetestowałam na sobie, to naprawdę działa teraz.
Bezwzględnie tak, dawkowanie emocji. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli będziemy przeskakiwali z kanału na kanał telewizyjny, ze stacji radiowej na stację radiową, my usłyszymy tak naprawdę te same informacje, bo generalnie no, one płyną z jednego mniej więcej źródła, prawda? W tej chwili to są tereny Ukrainy. One będą podane w troszeczkę inny sposób, ustami innego dziennikarza bądź innym tekstem napisane i my je troszeczkę postrzegamy jako zupełnie nowe często fakty, chociaż będą dotyczyły dokładnie tego samego zdarzenia i możemy poczuć się przytłoczeni ogromem tych informacji i popaść w takie uczucie, powiedziałbym wręcz, kompletnej bezradności i beznadziejności, co niestety nam szkodzi.
Jest taki fenomen w psychologii, on się nazywa zawężenie poznawcze. I zawężenie poznawcze występuje wtedy, kiedy emocje dochodzą do głosu, a trochę omijamy zdroworozsądkowe myślenie. Czyli w sytuacji teraz nadmiernych informacji, tak jak pan doktor powiedział, skakania z kanału na kanał i w zasadzie oglądanie dramatycznych scen, bo większość telewizji i kanałów informacyjnych pokazuje te dramatyczne sceny dotyczące ludzi, budynków. Natomiast fakt, że my bardzo mocno się będziemy tym przejmować, dochodzą do głosu emocje, to sprawia, że zamyka nam się droga do zdroworozsądkowego, logicznego myślenia. Ja to osobiście zauważyłam wczoraj, myślę, że też państwo zauważyliście, co się wydarzało na stacjach benzynowych. Jadąc sobie wczoraj wieczorem, popatrzyłam na te wszystkie kolejki i tak nawet pomyślałam, czy to nie jest tak, że tak się zawężamy poznawczo, że my myślimy o tym, że tego paliwa nie będzie, że tego jedzenia nie będzie, że nie będzie produktów pierwszej potrzeby. I zaczynamy, już potocznie mówiąc, panikować.
Ale ja też słyszałam rozmowy, czy mamy schrony, czy mamy piwnice i takie już rzeczy. Metra nie mamy, ale w takim razie szukamy piwnic i schronów. No i sami się nakręcamy.
Dokładnie.
Podbijamy
tak.
Sobie tę dawkę jeszcze i tak wywindowaną dawkę emocji.
Ale przecież myśmy przeszli przez to nie tak dawno przy początku pandemii, kiedy mieliśmy również podobne ataki paniki, bo zdarzyło się coś, co było dla nas zupełnie nowe. Myśmy nie śledzili medialnie z taką bliskością wybuchu pandemii. Tak samo taka otwarta wojna w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, no to jest dla nas zupełne nowum.
Profesor Bogdan de Barbaro mówił przed chwilą, że w tej trudnej sytuacji trzeba przyjąć rolę opiekuna emocji swego dziecka. Czyli przyjąć rolę opiekuna emocji, to brzmi poważnie, czyli na pewno tych dzieci nie zostawiać samym sobie. My mamy problem, ale nasze dzieci też.
Na pewno też rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. To jest takie hasło psychologiczne, które ja osobiście bardzo lubię, dlatego że jeżeli my nie porozmawiamy ze swoimi dziećmi, to dzieci doskonale znajdą sobie informacje. Znajdą je sobie w sieci, znajdą wśród kolegów, natomiast być może nie będą to informacje rzetelne, być może to będą informacje przerażające i wręcz nadmierne. I moja myśl jest taka wczoraj, takie też doświadczenie, kiedy mój 10-letni syn, a ponieważ nie rozmawialiśmy o temacie z racji, że rano nie słuchaliśmy wiadomości, poszliśmy do pracy, do szkoły, spotkaliśmy się po południu i syn wszystkiego się dowiedział w zasadzie w szkole. Od kolegów, nie wiem, czy od nauczycieli.
Social mediów.
Pewnie tak. I pierwsze pytanie, on nie zapytał, mamo, czy jest wojna, ale zapytał mnie, mamo, czy my jesteśmy, czy człowiek jest w stanie skonstruować taką bombę, która jest w stanie rozwalić budynek. To były jego dosłowne słowa. I moja pierwsza myśl, jak posłuchałam tego, to pomyślałam sobie, jaki tam jest silny lęk u tego 10-latka, który doświadczył nagłej informacji o zagrożeniu militarnym, prawdopodobnie, bo jeszcze też rozmawialiśmy o tym, sprawdzali z kolegami, czy na pewno Polska jest w NATO. Czyli już się pojawiło, słowo NATO nie pojawiało się w naszych dyskusjach rodzinnych, nie pojawiało się nazwisko Putin, nie pojawiały się słowa konflikt zbrojny. Czyli moja myśl z wczoraj, w kontekście nawet dzisiejszej naszej rozmowy, była taka, że to my dorośli, my rodzice, musimy dostarczyć dzieciom informacje, musimy je przytulić, tak nie fizycznie, fizycznie owszem też, musimy się nimi zaopiekować, ponieważ w tym czasie, trudnym czasie, nikt nie może pozostawać sam. A tak jak pani powiedziała też, my jesteśmy opiekunami naszych dzieci, ale nie tylko prawnymi. My jesteśmy też odpowiedzialni za to, za jak dziecko przeżywa emocje, jakie też emocje jesteśmy w stanie w jakiś sposób się nimi zaopiekować, być może zmniejszyć strach, bo być może go nie wyeliminujemy, ale jestem pewna tego, że jesteśmy w stanie go zmniejszyć.
To jak się tak emocjonalnie, profesjonalnie, mądrze zaopiekować? O tym już za moment. Jak rozmawiać z dziećmi o tym, czego jesteśmy teraz świadkami w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę? Takie pytanie słychać od rana, takie pytania właściwie słychać od rana, chociażby w naszej redakcji. Koleżanka pyta, co robić, bo jej kilkuletnie dziecko zadało jej pytanie o rakietnicę, które zobaczyło w telewizji. Kolejna mówi z przerażeniem, że nastoletnia córka przyszła do niej w nocy do łóżka, no bo bała się sama spać, a moja 17-latka też płakała w nocy, no i w końcu zasnęła około 4 nad ranem na 2 godziny, no bo musiała iść do szkoły. Co z tym robić, jak z tymi dziećmi rozmawiać, co im mówić? Pytam o to naszych gości, a w studiu przypomnę psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz i dr Marek Bartoszewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Może zacznijmy od tych maluszków i tych rakietnic.
Na pewno dzieci mają prawo odczuwać lęk. My, dorośli, którzy mamy dużo większą taką perspektywę życiową i więcej różnych trudnych sytuacji w życiu żeśmy doświadczyli, też odczuwamy niepokój, bo nie da się w tak nowej sytuacji. Natomiast nasze dzieci, one z jednej strony widzą nasze zaniepokojenie, widzą to, że nagle zmieniła się sytuacja, bo oglądają razem z nami wiadomości, choćby kątem oka usłyszą wojna, wiedzą, że to jest coś złego, prawda? Więc tym dzieciom musimy poświęcić jak najwięcej czasu. Z jednej strony nie możemy kryć przed nimi naszych emocji, tak mi się wydaje, natomiast z drugiej strony przede wszystkim musimy pozwolić naszym dzieciom, żeby one powiedziały o tym, czego się boją, co w nich siedzi. Takie zwykłe zapewnienie, wszystko będzie dobrze, nie masz się czego bać, przynajmniej u mnie kiedyś wywoływało wręcz reakcję odwrotną. Tak jak mi kiedyś powiedziała znajoma koleżanka, jak przekonać dziecko, że pies może być groźny? Trzeba mu powiedzieć, nie bój się tego pieska. I tutaj bardzo podobna sytuacja, mam wrażenie, ma miejsce. Jeżeli dziecko samo nie wyartykułuje swoich niepokojów, swoich lęków, to to będzie w nim drzemało. Mi się wydaje, że wszystkie takie sytuacje, które wiążą się z lękami, z zaniepokojeniem, trzeba przede wszystkim przegadać, porozmawiać na ten temat i wtedy to jest taka naturalna forma naszej własnej domowej psychoterapii. Jeżeli porozmawiamy z dzieckiem, jeżeli pokażemy mu nawet w jakiś sposób, że to się na razie dzieje obok, gdyby coś takiego miało kiedyś pojawić się u nas, to my w jakiś sposób jesteśmy na to przygotowani. My też o tym myślimy, to takie dziecko poczuje się bezpieczniejsze, ale przede wszystkim, jeżeli ja słyszę właśnie, że dziecko potrzebuje przyjść do takiego rodzica, przytulić się, wypłakać czasami nawet. To jak najbardziej tak. To jest podstawowa forma rozładowania emocji, które w tych dzieciach gdzieś będą narastały. Przede wszystkim naszym dzieciom musimy poświęcić czas, bo ten okres jest i będzie trudny, bo ten konflikt bardzo szybko się nie skończy. My czasami jesteśmy zabiegani, zapracowani.
Raczej zawsze jesteśmy zabiegani,
dokładnie
zapracowani.
Tak. I możemy czasami popaść w taką, nie wiem, rutynę i przekonanie, że jeżeli uspokoimy, mówią, będzie dobrze, nie masz się czym martwić, to jest kilkaset kilometrów od naszej granicy, to dziecko będzie spokojne. Nie, ono w tej chwili, nasze dzieci mają dostęp do tak wielu źródeł informacji, których my często nie jesteśmy w stanie ogarnąć i kontrolować, bo one korzystają sprawnie, nawet maluchy już w tej chwili z internetu.
Pani psycholog, czekać aż zapyta, czy po prostu odciąć na przykład i jak nie będzie pytać, to puszczać ten psi patrol, który sugerował profesor De Barbaro?
Myślę, że jak dziecko zapyta, to jest najłatwiejsza sytuacja, tak? Bo wtedy możemy, wiemy, że ten temat już jest żywy i wiemy, że ten temat dzieci być może już usłyszały. Natomiast na pewno porozmawiać nawet, jeżeli dzieci nie pytają, bo to jest tak, jak pan doktor powiedział. Dzieci słyszą różne informacje. Kątem tak zwanego ucha, czyli słyszą, jak my oglądamy informacje, słuchamy. Więc też, jak pan doktor o tym mówił, to też moja pierwsza myśl, że my jako dorośli nie jesteśmy totalnie odpowiedzialni za to, co się dzieje na naszej granicy i za granicą, ale jesteśmy odpowiedzialni, ile z tych informacji dociera do naszych dzieci. Czyli jeżeli to są takie maluszki, o których mówiliśmy, 5-6-letnie, to jest nasza odpowiedzialność. Czy włączymy ten telewizor w momencie, kiedy dziecko jest w pokoju, czy w radiu, kiedy jedziemy samochodem z dzieckiem, odwozimy do przedszkola, ale to też się tyczy dzieci klas 1-3, nauczania wczesnoszkolnego, 7-8-latków. Czy wyłączymy wiadomości, a po prostu puścimy muzykę? Czyli to jest to dawkowanie informacji. Natomiast jeżeli już informacja padła, bądź my zaczęliśmy temat na pewno rozmawiać. Mówić o tym, czego dziecko się boi, tak jak pan doktor powiedział, zmniejszanie lęku też polega na racjonalizacji. Opowiedzieć, jak my się jesteśmy przygotowani na różne kryzysy w naszym życiu. Nie zaprzeczać, że się nie dzieje. Dzieci 7-8-letnie już mogą mieć takie poczucie dezinformacji, że wszyscy dookoła panikują, różne rzeczy się dzieją, a moja mama mówi, nic się nie dzieje.
To albo ja słyszałam, ale to spokojnie, bo my jesteśmy w NATO. A Ukraina nie jest w NATO. Też takie słyszałam uspokajacze.
Można używać uspokajacza, że my mamy sojuszników, my mamy przyjaciół, natomiast nie porównywać, a Ukraina nie ma, bo to też nie ma takiej potrzeby. Natomiast to, czego potrzebują dzieci, niezależnie czy mają 5 lat, 10 czy 15, to takiego poczucia pewności, że my wiemy, co robić. My jako dorośli, my jesteśmy się w stanie zaopiekować dziećmi. I jeżeli myślimy o nadmiernych zakupach, wykupywaniu benzyny, czy różnych innych rzeczach, które dorośli robią, to dzieci to wszystko widzą. I to nie jest tak, że jeżeli nie podamy informacji, to dziecko nie będzie wiedziało. Jedziemy samochodem, dziecko widzi kolejkę na stację. Jedziemy do sklepu, dziecko widzi, że my robimy zakupy. I nie możemy też powiedzieć i oszukiwać dziecka, wiesz, że kupujemy 3 zgrzewki wody, bo akurat nam się skończyła. Bo to też jest danie poczucia pewności siebie. Ja jestem też zwolennikiem zawsze zadawania pytań, czego potrzebujesz? Co ci uspokoi? Co ci zmniejszy twoje obawy? I tak nawiązując do mojej rozmowy wczorajszej z moim synem, kiedy go zapytałam, czy to, co ci, bo rozmawialiśmy o NATO, on zapytał, czy my na pewno jesteśmy w NATO. Rozmawialiśmy ogólnie, to jest 10-latek, ogólnie, co to jest, co to znaczy mieć sojusz. Mój 10-latek mnie zapytał, mamo, a czy kiedyś jak był Związek Radziecki, to czy Putin też chciał napadać na inne kraje? I zobaczcie państwo, to jest informacja, której on nie miał tego jeszcze na historii. To nie był temat omawiany w domu, natomiast to wszystko się wydarzyło wczoraj między rówieśnikami w szkole.
Albo w internecie się wydarzyło.
Tak.
A co właśnie z nastolatkami, pani psycholog, które no, śledzą wszystko w tych social mediach, nie odróżniając nawet właśnie faktów od fake newsów?
Myślę, że jeżeli jesteśmy rodzicem takiego nastolatka, to słuchać, przytulać, a czasem nawet nic nie mówić. Czyli jeżeli przychodzi dziecko i chce z nami spać, chce się wypłakać, bo jest mu smutno i ciężko, po prostu przyjąć to tak, jak jest. Natomiast też warto rozmawiać o tym, żeby selekcjonować informacje. Ja tak jak pracuję z nastolatkami, nawet dzisiaj rozmawiałam ze swoimi uczniami, w jaki sposób oni rozmawiają między sobą, bądź w jaki sposób nabywają informacje. Oczywiście najprostszym i najszybszym źródłem informacji jest internet. Na moje pytanie, na ile wy wartościujecie informacje, które czytacie w internecie, odpowiedź była taka, że tak wartościujemy. Jednak staramy się sprawdzać, czy to jest rzetelne źródło informacji, czego życzę wszystkim. I wracając do mojego takiego sloganu, wręcz nie ulegać panice, to między innymi selekcjonować informacje, sprawdzać rzetelne źródła, sprawdzać, czy te źródła to są źródła, które krążą po prostu. Na wielu stronach jest ten sam news, ale podawany z tym samym źródłem i omijać takie informacje. My jako rodzic możemy o tym porozmawiać z dzieckiem. Prawdopodobnie nie będziemy mieć wpływu na to, czy dziecko skorzysta. Natomiast najważniejsze z psychologicznego punktu widzenia, że dziecko ma poczucie dostępności rodzica.
Największy ciężar oczywiście spoczywa tutaj na rodzicach, ale rodzice też oczekiwaliby, mam nadzieję, mówię to we własnym imieniu, ale może nie tylko we własnym, też wsparcia w szkole. Uważa pani, że takie rozmowy też mogłyby się toczyć w szkole teraz, obojętnie na jakich lekcjach? Nie żałujmy tej przyrody, no rozumiem, że jest matura, matematyka, polski, ale nie żałujmy tych przedmiotów i poświęćmy może trochę czasu, żeby wytłumaczyć tym dzieciom. Na historii, na geografii, na godzinach wychowawczych.
Na każdym przedmiocie tak naprawdę jest to tak zmieniająca się cały czas sytuacja, że nie ma potrzeby nawiązania do przedmiotu szkolnego, żeby ten temat poruszyć. A ponieważ wiem i z opowieści swojego syna i ze swojej pracy zawodowej w liceum, że dzieci rozmawiają na przerwach, więc dlaczego nie porozmawiać na lekcjach? Dlaczego nie zapytać, jak się z tym czujecie? Co myślicie? Jakie macie wyobrażenia i spróbować wyobrażenia też zweryfikować z rzeczywistością, bo może to właśnie nam, czyli nauczycielom, wychowawcom, uda się wyłapać ten moment, kiedy już jest za dużo nadmiernych informacji niepotrzebnych i to jest ten moment, kiedy my możemy zareagować jako wychowawca, rodzic, jako nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny.
To bardzo was prosimy, drodzy nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy szkolni, w imieniu rodziców prosimy was, no wspierajcie nas, bo sami też możemy sobie nie dać rady po prostu. Pan jako rodzic, panie doktorze, też się pewnie przyłącza do tej prośby.
Jak najbardziej tak, to każda forma rozmowy powoduje rozładowanie napięcia. My sami, jako dorośli, czasami czujemy narastające w nas napięcie emocjonalne. Mówimy, że coś tam w środku siedzi i nas wręcz blokuje. Rozmowa od zawsze miała funkcję terapeutyczną. Jeżeli powiemy komuś o tym, czego się obawiamy, to w tym momencie zrzucamy przysłowiowy ciężar z serca, pozwalając sobie na złapanie troszeczkę oddechu, troszeczkę dystansu. A poza tym ja mam wrażenie, że bardzo często również ta młodzież w takim wieku szkolnym czy wczesnostudenckim, bo to też jeszcze jest młodzież w moim odczuciu, oni mają ogromną potrzebę działania. I z jednej strony nie mają możliwości w tej chwili aktywnie, nie wiem, wspierać Ukrainy w całym konflikcie, który się dzieje. Stąd się pojawiają wszelkiego rodzaju zmienione loga, na przykład w portalach społecznościowych, czy wyrażane w ten sposób wsparcie.
Lekcja empatii też.
Tak, ale to powinna być też lekcja historii i takiego przygotowania naszego do życia społecznego, którą powinniśmy wyciągnąć, z tej lekcji powinniśmy wyciągnąć ogromną naukę na przyszłość. Tu można pokazywać uczniom przy okazji tego konfliktu analogie historyczne do tego, co się działo niemal 100 lat temu w Europie i do czego to doprowadziło. Pokazywać, w jaki sposób takie rządy dyktatorów mogą podpalić niemalże świat. Poza tym pokażmy takim młodym ludziom, że oni też w jakiś sposób mogą działać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jeszcze raz powtarzam, że nie pójdą na front walczyć, ale przecież mogą chociażby wspierać nas w ten sposób, że będą starali się odciąć od tej dezinformacji, na której w tej chwili, w trakcie tej wojny takiej również informacyjnej, bardzo zależy Władimirowi Putinowi. Te weryfikowanie informacji, te nieuleganie panice, to są te elementy, na których my się musimy skupić. To jest ta mała cegiełka, którą możemy wszyscy dołożyć jako rodzice i jako nasze dzieci.
No to panika już tutaj się pojawiła wielokrotnie, tak jak wspominaliśmy. No ludzie wykupują paliwo na stacjach, wypłacają pieniądze z bankomatów, no i sami w ten sposób szkodzimy. Jak zatrzymać to samo nakręcanie? Zupełnie no nieuzasadnione w tej sytuacji. To tak jak z tym ryżem i makaronem na początku pandemii, kiedy ludzie wykupili wszystko ze sklepów, a potem im się mole zalęgły i nie wiedzieli, co to jest, co to za białe takie pajęczynki się porobiły.
Ale to jest nasza potrzeba właśnie działania. My chcemy poczuć, że robimy coś, żeby się przygotować i dlatego ci ludzie biegną do sklepu.
Tylko
poza
po
tym
co?
Troszeczkę ulegają takiej psychologii tłumu. Jeżeli pojawi się w internecie informacja, że gdzieś na stacji paliw zaczyna brakować paliwa, to znaczy, że wszyscy wykupili, skoro wszyscy zatankowali samochód, to coś musi być na rzeczy, prawda? Więc ja też nie chcę odstawać od reszty, od ogółu, tylko też pojadę, zatankuję ten samochód, też kupię ten ryż
to
i się na to przygotuję.
To pomóżcie państwo odwrócić to myślenie.
No popatrzmy, jak było w przypadku pandemii COVID-19. My zrobiliśmy ogromne zapasy i potem albo te produkty spożywcze, które niekoniecznie miały długi okres przydatności do spożycia, musieliśmy wyrzucić, no albo ewentualnie zrobiła nam się dodatkowa oponka, bo żal było wyrzucić, więc żeśmy to zjedli. Albo mole spożywcze. Tak czy inaczej, wtedy okazało się to niepotrzebne i w tej chwili też zastanówmy się, w jaki sposób to, że mam zatankowane dzisiaj auto, przełoży się na moje przygotowanie do ewentualnego rozszerzenia się takiego konfliktu.
Ja myślę sobie a propos tych zatankowanych do pełna aut, żebyśmy też sobie zracjonalizowali, że to nie chodzi o to, że jest konflikt, ja muszę zatankować. Ja tankuję na co dzień, tak? Ja mam pusty bak, to ja tankuję i wtedy, kiedy mam taką potrzebę. Wtedy, kiedy mam potrzebę, to idę do sklepu, kupuję produkty spożywcze, artykuły higieniczne.
Albo wypłacam pieniądze z bankomatu.
Wypłacam pieniądze z bankomatu. Znaczy, ja też jestem w stanie zrozumieć, że to też daje takie złudne poczucie pewności. A dlaczego mówię złudne? Dlatego, że my nie mamy żadnego wpływu na to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości w kontekście ataków militarnych, bo my nie siedzimy w głowie Władimira Putina. My nie mamy na to wpływu, nie mamy pojęcia. Natomiast mamy wpływ na to, co my zrobimy z tą informacją. Właśnie, czy ona sprawi, że ja będę kompulsywnie jeździć po wszystkich bankomatach i wypłacać, a potem tak naprawdę z powrotem wpłacę te pieniądze do bankomatu, bo nikt nie będzie tego trzymał. Zadajmy sobie pytanie, po co mi to jest wszystko? Ile z tego, co ja mam, jest mi faktycznie potrzebne, a to, co wspomniała pani redaktor, no początki pandemii idealnie pokazały, że my naprawdę, jeżeli już chcemy zrobić zapasy, to zróbmy sobie listę, podzielmy ją na pół, potem jeszcze na pół i kupmy tylko część z tego.
No teraz jesteśmy mądrzy po fakcie. No w każdym razie, no ta panika na pewno nikomu niczego dobrego nie przynosi, a wręcz przeciwnie, właśnie służy tej polityce, chorej polityce Władimira Putina. No musimy to sobie powiedzieć, jak będziemy sobie to powtarzać, to może się zatrzymamy w pewnym momencie.
Ale my widzimy takie objawy, że to jest celowe działanie, ponieważ w tej chwili konflikt zbrojny mamy na Ukrainie, ale można się łatwo domyślać, że celem Władimira Putina jest destabilizacja całego regionu, ponieważ w tym momencie on będzie się czuł silniejszy na tle słabszych sąsiadów. Jeżeli nie może nas destabilizować, czy nie zagraża nam w tej chwili bezpośrednio bezpośrednio w sposób militarny.
To psychikę nam zrujnuje.
Dokładnie tak, a to jest ten element, od którego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Jeżeli społeczeństwo będzie psychicznie wyniszczone, a nie oszukujmy się, 2 lata pandemii odcisnęły na nas ogromne piętno. To widać chociażby po statystykach przypadków depresji.
Dwukrotnie więcej niż przed pandemią, tak mówią statystyki, ale to tylko te osoby, które się zgłosiły do specjalistów. Ile takich jeszcze niezgłoszonych przypadków?
Trudno jest nawet tutaj prognozować, prawda? I możemy przypuszczać, że najbliższy okres niestety będzie dalej wykazywał kontynuację tych trendów wzrostowych. Jeżeli chodzi o na przykład wspomnianą depresję, dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odnaleźć swój mały taki azyl i takie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Te 2 lata pandemii, jeszcze raz podkreślam, one były okrutne pod wieloma względami.
Jeszcze są, jeszcze mamy pandemię.
Jeszcze pandemia
nie
zapominajmy, nadal
nie opuściła
trwa.
Nas.
Tak. Tak, natomiast my w tej chwili troszeczkę o niej zaczęliśmy zapominać. Mieliśmy nadzieję na złapanie chwili oddechu, no niestety na wschodzie nam na to nie pozwolili.
Putin nie pozwolił. Tak, nie pogarszajmy sytuacji i tak trudnej. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie cenne rady. Psycholog szkolna z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Anna Czerniakiewicz i mikrobiolog dr Marek Bartoszewicz, Siła Spokoju z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Byli dziś naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję. Spokoju i zdrowego rozsądku wszystkim życzymy. Do usłyszenia. Iza Serafin.